za podstawę tego, co będziemy mieli na uwadze w naszym temacie. Niech nam posłuży Księga Druga Kronik, 19 rozdział, a wiersz 11. A oto Amaryjczyk będzie między wami we wszystkich sprawach pańskich, a Zabadyjasz, syn Ismaelowi książę w domu judzkim, we wszystkich sprawach królewskich, także Lewitowie będą rządcami między wami. Wzmacniajcie się, a tak czyńcie, a Pan będzie z dobrym. Wzmacniajcie się, to znaczy postępujcie odważnie. A jak człowiek postępuje odważnie w sprawach pańskich, to może być pewnym, że Pan będzie z nim. Tekst określa go jako dobrego. Ten, który sprawy pańskie bierze pod uwagę, stara się odważnie je realizować, jest dobrym, a Pan będzie z takim, dodając mu siły. Dlatego też naszym tematem będzie odwaga. Odwaga. Według słownika Arcta odwaga znaczy śmiałość, nieustraszoność, gotowość narażenia się na niebezpieczeństwa, stawianie czoła komu lub czemu, znaczy męstwo, waleczność, dzielność, stałość w odpieraniu napaści, męstwo w znoszeniu przeciwności, losu, ciosów, czy też bólu. Tak zwana determinacja. A więc odwaga. Jeżeli spojrzymy na to określenie jednej z cnót, która jest w umyśle człowieka, to odwaga w znaczeniu nadziei, tak jak jest w 2 Piotra 1:5, to proszę braterstwa, byłaby wyższa jakaś łaska, bo apostoł Paweł tą tabliczkę dodawania nam powiedział, prawda? Do wiary dodajcie męstwo. To jest ta odwaga. Odwaga w znaczeniu takim ludzkim jest w znaczeniu niższym. Jest to może jakaś drugorzędna, bo wypływa z tych pierwszorzędnych, wyższych, z nadziei, która powoduje człowiekiem i nie pozwala, aby ostrożność i bojaźń miała kontrolę nad człowiekiem. Bojaźń lub zbytnia ostrożność. Dlatego też ona prowadzi do walki. A walka w życiu chrześcijanina to jest rzecz ważna czy mało ważna? Ważna. Nasze całe życie to jedna ustawiczna walka. Ale w tej walce potrzebna jest i odwaga. Dlatego też o tej odwadze będziemy sobie mówić. Odwaga jako taka może być sfałszowana. Są różne sfałszowania odwagi. Pierwsze, może to być zuchwalstwo. Właściwie zuchwalstwo to nie jest odwaga w tym znaczeniu, które Pismo Święte mogłoby pochwalić. Bo gdzie aniołowie nie chcą stąpnąć, to taki człowiek idzie. A nawet jak ktoś powiedział publicznie, jeśli jesteś Boże, to mnie ukaż w tej chwili. Czy to jest odwaga? To jest, proszę braterstwo, zuchwalstwo. No i w przypowieściach Salomonowych, 14 rozdziale, a 16 wierszu mamy słowa: mądry się boi i odstępuje od złego, ale głupi dociera i śmiałym jest. To znaczy, nieraz ta odwaga jest zdeformowana i to jest zuchwalstwo, a nie odwaga. Może być inne jeszcze sfałszowanie, to znaczy porywczość. Gdy ktoś nie ma zdolności do czegoś, a jest odważny i się porywa na zadanie, na wykonanie zadania, do którego nie ma zdolności. Te same przypowieści, 14 rozdział, wiersz 29 mówi: nierychły do gniewu jest bogaty w rozum, ale porywczy pokazuje głupstwo. Czyli porywczość to też nie jest właściwa odwaga. A ilu ludzi jest porywczych? A gdy przychodzi właściwa rzecz, to odwagi nie mają. Może być jeszcze inne sfałszowanie odwagi. Może być to być zarozumiałość. Człowiek zarozumiały to przecenia swoje zdolności. On się gotów rzucać ze szczytu skały, nie zwracając na prawo natury. Ale taki człowiek nie jest odważny w znaczeniu biblijnym. No takim zarozumiałym, który przecenia swoje zdolności, to jest przede wszystkim ten, który jest początkiem wszystkiego złego, którym jest szatan. On nie patrzy na prawa Boże. On chce tylko pokazać odwagę, ale to jest odwaga spaczona, to jest zarozumiałość. Może być sfałszowanie innego rodzaju. Może być to chełpliwość. Wiemy, że Pismo Święte podaje przykład takiej chełpliwości. No, już 1 Samuelowa, 17 rozdział pokazuje chełpliwego człowieka, który jednak miał dużo sam w sobie siły. Ale brak mu było, że tak powiem, do całości pewnej rzeczy. No i co on tam robił? Wiemy, jaki on był uzbrojony. Jak on miał ciężką zbroję, która mogła odbić każde uderzenie. Wiemy, jak długi i ciężki był jego oszczep, a jak wysoki on był, pisze, na 6 łokci i na 5 jeszcze na dodatek. 6 łokci i 5. No to proszę, braterstwo, był wysoki człowiek. Oszczepisko, pisze, było jako nawój tkacki, a grot oszczepu jego miał 600 cyklów żelaza, a niosący tarcz jego szedł za nim. 25 funtów sam oszczep. No proszę braterstwa, taki uzbrojony człowiek chełpliwie zaczął się chełpić. Kto z was będzie taki mocny i stanie ze mną do walki? Jeśli ja przemogę, to całe wojsko nasze bez walki wszystkich zawładnie wami. A jeżeli mnie ktoś przemoże, no to wojownicy z mojego państwa poddadzą się wam. No, był pewien, że zwycięży. I to była chełpliwość, proszę braterstwa. Już nie mówimy, jaki koniec temu przyszedł. Wiemy, jaki koniec. Ale proszę braterstwa, jeszcze jeden człowiek jest, wiele jest takich przykładów chełpliwości, ale 1 Królewska, 20 rozdział, również wspomina o pewnej chełpliwości. 1 Królewska i 20 rozdział mówi o pewnym królu Benadadzie. Wtedy Benadad, król syryjski, zebrał wszystko wojsko swoje, mając z sobą 32 królów, którzy byli przez niego zawojowani. Przy tym jezdne i woza, przyciągnąwszy, obległ Samarię i dobywał jej. I wyprawił posły do Achaba, króla izraelskiego, do onego miasta i rzekł mu: tak mówi Benadad, srebro twoje i złoto twoje moje jest, także żony twoje i synowie twoje najcudniejsi ojcą. I odpowiedział król izraelski i rzekł: według słowa Twego, królu, panie mój, Twójem ja i wszystko, co mam. Zląk się. A wróciwszy się posłowie do niego, rzekli: tak powiedział Benadad, mówiąc: posłałem do ciebie, abyś rzeczono. Drugi raz posyła Benadad do króla, rozuchwalony tą ustępliwością. Srebro twoje, złoto twoje, żony twoje, szaty twoje dasz mi, ale wiedz, że jutro o tym czasie poślę sługi moje do ciebie, którzy wyszperają dom twój i domy sług twoich i wszystko, w czym się kochasz, w ręce swe wezmą i rozbiorą. A więc jeszcze mówi: mało, że ty mi dasz to wszystko, co tobie najdroższe. I ja poślę sług i twoje komory tam przeszperają. No i oczywiście zobaczą słabe punkty obronne i będzie wiedział, jak na nich nacierać. A tak wezwał król izraelski wszystkich starszych ziemi onej i rzekł: uważcie proszę, a obaczcie, żeć ten złego szuka. Albowiem posłał do mnie po żony moje i po syny moje i po srebro moje i po złoto moje, a nie odmówiłem mu. I rzekli do niego oni wszyscy starsi i wszystek lud: nie słuchaj ani przyzwalaj. Przetoż odpowiedział posłom Benadadowym: powiedzcie królowi, panu memu, wszystko, o coś posłał do sługi twego, przedtem uczynię, ale tej rzeczy uczynić nie mogę. A tak posłowie odeszli, odnieśli mu odpowiedź. Znowu posłał do niego Benadad i rzekł: niech mi to uczynią bogowie i to niech przyczynią, jeśli się dostanie proch Samarii po garści wszystkiemu ludowi, który ze mną idzie. Jaki ja potężny, ile ja mam! I odpowiedział król izraelski i rzekł: powiedzcie mu, niech się nie chlubi zbrojny jako ten, który złożył zbroję. To znaczy, niech się nie chlubi, że on tak jak ten, który już walkę skończył i zbroję po walce odkłada. Bo to jest chełpliwość. A gdy Benadad usłyszał te słowo, a on w ten czas król mi pił w namiotach, rzekł do sług swych: ruszcie się! I ruszyli się ku miastu. A oto niektóry prorok przyszedł do Achaba, króla izraelskiego, i rzekł: tak powiada pan, i zażeś nie widział tego wszystkiego wielkiego mnóstwa? Oto ja je dam w rękę twoją dzisiaj, abyś wiedział, że mi ja pan. Wtedy rzekł Achab: a przez kogóż? A on odpowiedział: tak, mówi pan, przez sługi książąt powiatowych. I rzekł: któż pocznie bitwę? Wtedy mu odpowiedział: ty. Obliczył tedy sługi książąt powiatowych, a Biblii niektóre tłumaczą pacholęta książąt powiatowych. Patrzmy na wzgardę temu, który się tak pysznił. Ja przez pacholęta zwycięstwo zrobię. Bóg się pysznym sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Których było 232, a po nich policzył wszystek lud, wszystkich synów izraelskich 7000. I wyszli o południu, a Benadad pił i upił się w namiotach, sami 32 królów pomocników jego. A tak wyszli słudzy książąt powiatowych naprzód, te pacholęta. Wtedy posłał Benadad, aby mu powiedziano, mówiąc: mężowie wyszli z Samarii. I rzekł: choć było pokój szli prosić, pojmacie żywo ich. Chociażby też ku bitwie wyszli, żywo je pojmajcie. Jaki był pewny, że to jest mniejszość. A gdy oni słudzy książąt powiatowych wyszli z miasta i inne wojsko za nimi, poraził każdy męża swego tak, że uciekli Syryjczycy i gonił je Izrael. Uciekł też Benadad, król syryjski, na koniu z jezdnymi. Potem wyciągnął król izraelski i pobił konie i wozy, a porazili Syryjczyki porażką wielką. Proszę baterstwa. Jeszcze on potem znów, za rok czasu, prorok mówi, przyjdą za rok czasu. Bogowie Izraela są bogowie w górach mocni, ale teraz my na dolinach z nimi rozpoczniemy. I po roku czasu na dolinach dostali też po skórze. Ta to była, że tak powiemy, chełpliwość znów, tak jak w tym wielkim Goliacie. Oni nie wiedzą wszyscy, że za Izraelem to był mocarz ten, który wszystkie globy w garści trzyma. Z kim oni walczyli? Z Bogiem Izraelskim. To była chełpliwość, ale patrzmy, chełpliwość również dała się zauważyć i wśród 12 apostołów. Też jeden z nich był, który był chełpliwy, czy nie tak? Jak nasz Zbawiciel przepowiadał, że jego czeka śmierć w Jeruzalemie, to Piotr mówi, co? Patrz, ma miecz. Oby cię wszyscy opuścili. Ja jeden będę. Nie dam. No, ale to była chełpliwość. Bo przyszedł czas, że Piotr uciekł na równi z drugimi i niżej jeszcze upadł od drugich. Ten chełpliwy. Musiał go Pan trzema specjalnymi pytaniami do tego poziomu, jak wszyscy byli, doprowadzić. A czy miłujesz mnie więcej niż, tak jak powiedziałeś, więcej niż ci wszyscy? Albo więcej niż te łodzie i tak dalej, do których się zabrał. A więc czym jest odwaga? Jest to usposobienie umysłu, serca i woli, które wobec niebezpieczeństwa jest trzeźwe, niebojaźliwe, waleczne i zapominające o sobie. Bo jakby człowiek o sobie pamiętał, no to instynkt samozachowawczy byłby na pierwszym miejscu. Ale istota waleczna, to ona nie patrzy na nic. Trzeźwo, niebojaźliwie, walecznie idzie, bo taka jest postawa umysłu i serca. Możemy zauważyć, że tylko w niebezpieczeństwie może być odwaga. No bo czy potrzeba odwagi w jedzeniu, piciu i spaniu? Do tego odwagi nie potrzeba. Tylko gdy jest niebezpieczeństwo, to jest odwaga potrzebna. Musi być odwaga trzeźwa, gdyż ona ma mieć wzgląd na swoje osobiste zdolności i możliwości, jak również ocenę niebezpieczeństwa. Bo tak jak nasz Zbawiciel powiedział, że gdy człowiek idzie na wojnę, to musi policzyć, prawda? Chociaż może być i odważny. A więc jest to agresywne i obronne przystępowanie do walki. Odwaga uderza, nie zna bojaźni, nie zna przerażenia, nie zna trwogi, gdyż to jest przeciwne jej naturze. Jakie są gatunki tej odwagi? Pierwsze jest to odwaga fizyczna. Drugie, odwaga moralna. I trzecie, może być odwaga religijna. Jaka to jest fizyczna odwaga? Otóż jak historia podaje, pewien spartański król w dużej przewadze był atakowany przez 3000, a sam miał około siebie 500. No i zapędzony był w jakiś tam zaułek, z którego nie było wyjścia, albo przepaść, albo cofnięcie się do tyłu, co nie było możliwe. No i wysłał ten król posłów do tego króla spartańskiego, a Spartanie to są znani z waleczności. Historia mówi, że oni od małego byli wychowywani, od małego chłopaka wychowywani byli po wojskowemu i w trudach. Mały chłopiec, jak potrzebał jeść, to mu nie dał ojciec tak, jak dzisiaj mamusie wtykają te i płaczą, jak dziecko nie chce jeść. Spartanin to powiesił na wysoko na mięso czy chleb, dał mu łuk i ma, strzela, jak zestrzelisz, to będziesz jadł, a jak nie, to będziesz głodny. I ten mały chłopaczyna się wysilał, tak strzelał, aż strącił. Jak w taki, po takim spartańskim ćwiczeniu młodzieży, to jak wyrósł taki mężczyzna i żołnierz, to wtedy trudno było znaleźć mu równego, jeśli chodzi o znoszenie trudów wojennych, odwagi, czy też samozaparcia, braku wody, czy jedzenia. Taki człowiek nie pieścił się sam ze sobą. Dlatego też ten król przyjął tych posłów. Nie powiedział ani słowa, tylko jednemu ze swoich poddanych powiedział: idź, skocz w przepaść. I on od razu na rozkaz skoczył w przepaść. Drugiemu mówi: weź miecz i zabij się. Ten bierze miecz i na oczach wszystkich zabija się. Idź, powiedz swojemu wodzowi, coś widział. Taka jest nasza odpowiedź. Jak tą odpowiedź usłyszał tamten, to odeszli i nie chcieli walczyć z takimi odważnymi ludźmi. Proszę baterstwa, była też odwaga w znaczeniu tej właśnie fizycznej odwagi. Jest znany w historii tak zwany Muciusz Scewola. Scewola znaczy lewo ręki. Był to Rzymianin, który podczas oblężenia Rzymu przez Etrusków w 508 roku przed Chrystusem usiłował zabić ich króla, Porsennę. Lecz przez pomyłkę zabił jego pisarza. No pomylił się, nie udało mu się. Stawiony przed króla, bo był złapany, gdy mu grożono torturami, to on wykazał wzgardę dla tych tortur. Włożył prawą rękę w ogień, aby wykazać pogardę dla cierpienia fizycznego. Porsena odstąpił od oblężenia. Jak ten w taki sposób zrobił, zobaczył, że jeżeli oni wszyscy tacy są, co się nie boją cierpienia i są odważni, to z powrotem się usunął. Scewola leworęki, no bo prawą rękę włożył, żeby się spaliła. Sobie możemy wyobrazić siłę tego człowieka, jak on był odważny. Proszę baterstwa, mamy w Piśmie Świętym takich fizycznych, że tak powiemy, ludzi odważnych wielu. Patrzmy na tego Samsona. To był odważny człowiek. On się nie obawiał nikogo. Związany przez swoich własnych rodaków kazał się puścić na Filistynów. A jak tylko ich zobaczył, to jak się na dół wszystko pękło, jak przepalone nici, wziął prymitywne narzędzie, oślą szczękę i tą szczęką ilu dał radę? 1000. Proszę baterstwa, sobie można wyobrazić tą walkę. Żaden film nie odtworzyłby tego siłacza, jak on się rozprawiał z ludźmi przyzwyczajonymi do boju. A może ktoś czytał kiedyśkolwiek trylogię, to wie, jak tam pięknie jest opisana śmierć tego Longinusa. Przez radio niedawno czytali, to coś wspaniałego. A przecież Longinus nie zabił 1000. Samson to był mocarz. Nie miał zerw i kaptura, tak jak uzbrojony Longinus. A Dawid, umiłowany, piękny, nieduży, a patrzmy, jak Duch Boży wstąpił w niego, a jego owieczki ktoś chciał zabrać, to jak skoczył na lwa, skoczył na niedźwiedzia, to dotąd mu wydzierał, bił go, aż wydarł owieczkę. Proszę baterstwa, dlatego też nie bał się tego wielkiego Goliata. No powiedział, dał mi Bóg siłę do pobicia takich zwierząt, to i z tym się też rozprawia, ale nie ja, mówi, bo walka jest czyja? Boża. Jeszcze jest pewien przykład wielkiej męstwa w starożytności. Leonidas z 300 Spartanami przeciwko Persom. Wielka armia była, a ich tylko 300 było, sprzeciwili się w wąwozach Termopilu. Oni do historii przeszli, proszę braterstwa. Był to 480 rok naszej ery. Pismo Święte wspomina o wielu takich, a nawet księgi tak zwane deuterokanoniczne, mówiące o Machabeuszach, chociaż nie nazywamy tych ksiąg protokanonicznymi, są to wtórokanoniczne, to jednak one podają historię pewnych ludzi, bohaterów, Machabeusze. Było ich trzech. Walki, jakie oni toczyli, proszę braterstwa, są walkami nadzwyczaj odznaczającymi się tą wielką odwagą. Ale to jest fizyczna, a umysłowa jaka to jest odwaga. Przede wszystkim Pan nasz na puszczy. Umysłowa odwaga, studiowanie Pisma Świętego. Odważne studiowanie. Proszę braterstwa, to też trzeba wielkiej odwagi. Takim odważnym był również i Paweł, miał tą umysłową odwagę. Ileż to on zrobił zamieszania po zborach, powiedzmy tak, pospolicie zamieszania, tym, że on wyprowadził te nowe rzeczy, które się ogółowi nie podobały, bo z tradycją nie były zgodne. A jednak ten człowiek szedł, powiedział, że prawda jest z nim, a jak jest prawda z nim, to kto jest z nim? Pan jest z nim. I chociaż długi czas trwały te najrozmaitsze polemiki, to prawda jak oliwa, jak przysłowie mówi, zawsze na wierzch wylewa. I stało się, że prawda ta zwyciężyła. Zwyciężyła. Weźmy na przykład umysłową, że tak powiemy, odwagę Lutra. Luter też był w świecie tym, gdy reformatorom groziła śmierć, groziło spalenie. Hańba. Wszyscy się odwracali od takich jak od heretyków. A jednak on nadzwyczaj był odważnym człowiekiem. On się nie bał i króla, nie bał się i przedstawicieli papieskich. I przed wszystkimi dał świadectwo prawdzie. Takie jest, mówi, moje stanowisko. Proszę braterstwa, jest również i odwaga moralna. Moralna. Ona jest czynna, gdy łatwo jest czynić źle, a niekorzystnie jest czynić dobrze. Tam trzeba odwagi, czy nie? Jeżeli się na takiej odwadze straci, proszę braterstwa, a gdy nie nas jest wygodnie czynić źle i zarobek jest na tym. A więc moralna odwaga wymagana jest w takich wypadkach. Na przykład ekspedientka może nieraz przez pomyłkę pomylić się i wydać dużo więcej reszty, niż my nawet daliśmy. No człowiek, który idzie po linii wygody osobistej, to myśli sobie, co, ty się pomyliłaś w taki sposób? Ja schowam, żeby ciebie ukarać. Jeszcze powinnaś mi podziękować za taką naukę. A on powinien uczynić co? Powinien zwrócić uwagę i oddać. O, tak jak pewien chłopiec, który lekkomyślnie rzucił kamieniem i zbił okno. W pierwszej chwili uciekł. Uciekł, ale im dalej uciekał, to go coś zatrzymywało. Myśli sobie, ja źle zrobiłem. Nie, ja się muszę wrócić. Muszę wrócić i powiedzieć, że to ja zrobiłem. To już taka odwaga nawet u dziecka, u młodzieży daje się zauważyć. A jak wielu ludzi jest takich, którzy tej moralnej odwagi nie mają. Nawet i chłopiec, ponieważ są i dzieci, dlaczego nie dawać przykładów takich? Pewien chłopiec nie chciał się bawić z drugimi na deszczu. A drudzy z niego żartowali. Co, boi się na deszczu? He, patrz, jak chłopaki skaczą. A on powiedział, ja słucham matki. Matka powiedziała, żebym nie chodził po deszczu. I choćbym utracił kolegów, to ja się matki będę słuchać. To taki chłopiec był odważny. W znaczeniu dobrym. bo rodzice widocznie znają zdrowie dziecka i wiedzą, że gdy on się przeziębi lub coś, to będzie źle. Proszę baterstwa, trzeba mieć odwagę. Proszę baterstwa, w różnych okolicznościach. Pewien generał, orderami ozdobiony, pozwolił sobie na żarty w jakimś wysokim towarzystwie. A pewna młoda niewiasta powiedziała: panie generale, proszę wybaczyć, że opuszczę towarzystwo, ale jako chrześcijanka ja nie mogę słuchać tego, co pan teraz mówi. Generał zdziwił się, bo generałowie zawsze są przyzwyczajeni do tego, że co generał powie, to zawsze jest dobre. Jeszcze tak jest, panie generale. Ale generał powiedział: przepraszam i gratuluję takiej odwagi. Nie każdy żołnierz by się zdobył na taką odwagę. No i wszyscy pochylili głowy przed odważną panienką. To jest odwaga moralna. Jest przysłowie polskie takie, że zdechłe ryby płyną z prądem. Ale którzy mają tą moralną odwagę, to nie mogą płynąć z prądem, ale pod prąd. Dlatego też Pismo Święte mówi, że nieraz bluźnią, sprzeciwiają się, bo my nie idziemy tym torem, jaki oni sobie obrali. Jest również odwaga religijna. Przykładem może być Samuel i Heli. Malutki Heli, który służył przed Panem. I Helemu Bóg się pokazał i powiedział mu pewne słowa. I to przeciwko komu? Właściwie Samuelowi się ukazał. I przeciwko Helemu wypowiedzieć miał słowa. No jakżeż to przykro powiedzieć coś przeciwko swemu przełożonemu. Dlatego on był skromny. Usłyszał te słowa, że co Bóg uczyni z domem Helego, to wszystkim zabrzmi w obu uszach jego. On sobie położył się, a z rana Heli mówi: no co tam mówił Pan do siebie, co mówił? No ten wtedy odważnie powiedział. Trzeba było pewnej odwagi. No i ten do pewnego stopnia też odważnie to przyjął. Pan jest co dobrego, niechaj czyni. Bo co Pan czyni, to trzeba przyjąć czy dobre, czy złe. Proszę baterstwa, a czy niepotrzebna była odwaga tym trzem młodzieńcom, którzy byli wrzuceni do tego pieca ogniem pałającego? A jak oni mężnie odpowiedzieli temu królowi: królu, mówi, powiedzieli, czy nasz Bóg, chociaż zdolny jest nas wybawić, czy nas wybawi, czy nie wybawi, to jest jego rzecz, ale my twojemu posągowi kłaniać się nie będziemy. Proszę baterstwa, a Daniel, który znalazł się w tym dole lwim, za co on się tam znalazł? Za swoją religijną odwagę, bo on 3 razy na dzień kłaniał się Bogu i chociaż w międzyczasie wyszedł dekret zabraniający coś podobnego, to on nadal się kłaniał, bo był odważny religijnie. Jest historia matki pewnej za czasów Epifanesa. Jest to zapisane w księgach machabejskich. Była to hebrajska matka i ona zachęcała 7 synów, którzy brani byli na jej oczach na tortury. I ona każdego jednego zachęcała gorącymi słowami, żeby wytrwali do śmierci, żeby się nie zaparli. I każdy z nich, zachęcony przez matkę, mówił słowa przeciwko królowi: my umrzemy, ale dla nas jest zmartwychwstanie. My Bogu służymy. I w końcu i ta matka za nimi też zginęła. A to jest przykład. A któraż to z matek tych poświęconych Bogu w jego Ewangelii potrafiłaby tak zrobić? Raczej może nieraz by powiedziała: a weź tak zrób, żeby i z tej strony było dobrze, i życie zachowaj, a tam sobie będziesz co innego myślał, a co innego powiesz. A te matki nie. Dlatego też apostoł Paweł w liście do Żydów mówi, że matki odbierały, niewiasty odbierały umarłych swoich. Ale w jaki sposób? W ten sposób, że wierzyły, że oni chociaż giną, ale zmartwychwstaną. Oni wiarą odbierali ich jako zmartwychwstałych. Największym z tych przykładów odwagi religijnej to był nasz Zbawiciel Jezus Chrystus, który przyszedł z tych regionów świetnych, bezgrzesznych i wiedział, że się w te błoto grzechu i z tymi ludźmi zetknie. I jeżeli ktośkolwiek odczuwał brzydotę grzechu, to nasz Zbawiciel chyba najwięcej, bo był święty, niewinny i odłączony od grzeszników. A on okazał tą odwagę, ale i również i wyrozumiałość nawet dla tych, którzy byli tym narzędziem, względem których on musiał tą cnotę odwagi zastosować. Bo tortury, jakimi został storturowany, były tak straszne, że na nim nie było zdrowego miejsca. A Szczepan kierował się religijną odwagą, gdy powiedział im takie słowa, a oni widzieli jego oblicze jako oblicze anielskie. A czy apostoł Paweł nie miał tej religijnej odwagi, gdy wiarą napełnił Bliski Wschód? Ja nawet miał to zapewnienie, że stanie przed cesarza i tam wyda świadectwo. Proszę braterstwa, to był bardzo odważny człowiek pod względem religijnym. Historia mówi o pewnej niewieście, tak zwana Felicyta. Jest to owdowiała matrona z rzymskiej szlachty, za Marka Aureliusza żyjąca. Miała 5 synów i ona też poszła na tortury za Chrystusa. Nie tak jak tamta za Epifanesa, za wiarę żydowską. Ta umarła za Chrystusa. Hieronim, który był pomocnikiem Husa, a Hus był spalony na stosie. Hieronim też był przechwycony, bo to był jego współpracownik. W późniejszym czasie również zginął na stosie tak samo jak i Hus. Kazał sobie postawić ogień z przodu i śpiewał wtedy, gdy był palony. Latimer, pomocnik Cranmera, został zaaresztowany. To jest kwestia reformacji angielskiej. Dano mu propozycję ucieczki. Dawano mu możliwość ucieczki. Ale on wyznał swoją wiarę przed krwawą Marią Tudor, katoliczką, jak i przed królem, cesarzem Henrykiem VIII i również i przed Grzegorzem V wierzył. I on, gdy był palony z profesorem Ridley, to mówi tak, doktorem: bądź odważnym, doktorze Ridley. Za łaską Bożą taką świecę zapalimy w Anglii, że już nigdy nie zgaśnie. To była odwaga religijna. Cranmer, proszę braterstwa, również też człowiek właśnie z tej samej grupy reformatorów, ale on okazał pewną słabość. Był prymasem Anglii. Jak niegdyś Piotr zaparł się w groźnej chwili Zbawiciela, także i on wobec grozy śmierci podpisał najpierw odwołanie nauki reformacyjnej, następnie jednak pod naciskiem sumienia wycofał ten podpis i przywiedziony przed płonący stos włożył mężnie prawą rękę w ogień, mówiąc: ta ręka zgrzeszyła, niech więc pierwsza spłonie. Widzimy, jakie piękne są przykłady. Najpierw się zląkł, podpisał wycofanie, a potem jak zobaczył, że źle uczynił, to wziął tą rękę pierwszą, spalił, no i sam też zginął. Jaki to jest zakres odwagi? Jakie zakresy? A więc zakres świecki i religijny. Świecki. Może być nieraz tak, że żona jest wierząca, a mąż niewierzący. Może być mąż wierzący, a żona niewierząca. I on musi wbrew uzurpacji sekutnicy mieć swoje stanowisko i być odważny. Bo jeżeli nie będzie odważnym, to ta strona przeciwna przemoże. I człowiek na wierze straci czy zarobi przez taką chęć ugody, pokoju za wszelką cenę. Czy może to być? Nie może być. Nie może być. Nie może być tak, żeby mąż nie był głową w domu. Bo nieraz tak bywa, że mąż doradza, a przy żonie władza. A powinno być jak? Żona powinna doradzać. A nieraz tak jest, że mąż doradza, a przy żonie władza. Albo inne przysłowie takie ludzkie. Mąż w spódnicy, a żona w kapocie, diabłu przyczynią w robocie. Inne. Biada temu domowi, gdy żona przewodzi mężowi. Nie tak sromota, gdy mąż sam przez się błądzi, jako gdy niewiasta mężem swoim rządzi. Proszę braterstwa, wiemy, że Wesley, jeden z reformatorów i następny z nich Russell, mieli też żony, które chciały rządzić. A czy oni się poddali? Nie, proszę braterstwa. Raczej rozwód. Ale głową nie mogła być, bo chciała być, będąc zdolną nawet siostrą, chciała zajmować głowę, miejsce głowy. A proszę braterstwa, tak samo może być rodzice względem dzieci. Muszą mieć tą odwagę bracia względem braci. Może to być w handlu, może to być w wojsku. To jest zakres świecki, a może być zakres też i religijny. Religijna odwaga. Zerwanie z kościelnictwem. Wszelkiego rodzaju. Bóg tak sprawy postawił w świecie i w kościele, proszę braterstwa, by nas wypróbować. Fałszywie jest przedstawiana prawda w tych wszystkich systemach. Sprawiedliwość i człowiek odważny powinien przeciwko temu się przeciwstawić. Lud źle traktowany w kościelnictwie. Powinna być wykazana odpowiednia obrona dla ratowania wolności człowieka. Dlatego też tu potrzebna jest odwaga, żeby wszelkie kościelnicze, że tak powiem, zakręty likwidować i umieć się temu przeciwstawić. Bo przecież lud nie może być w kościele ujarzmiony żadnym jakimś ośrodkiem centralnym, do czego lud Boży zawsze ma tą zwykłą skłonność babilońską. Jakie są to korzyści odwagi? A więc cele tej odwagi posuwają sprawę Bożą. Przysparzają chwały Bogu. One zasługują na pochwałę u Boga. Korzyść, że ona jest pomocna. Jak? W czym? Bo ona odwraca przegranę w zwycięstwo nieraz, gdy jest odwaga. Proszę braterstwa, ona zmusza do ucieczki nieprzyjaciół. Odwaga właściwa temperuje wady. Ona dopomaga do wzrostu łask, które są w nas wszystkich. Ona wzmacnia nas w obronie i ataku przeciwko naszym duchowym wrogom. Tak, odwaga odwraca przegranę w zwycięstwo. Historia pokazuje taki przykład. Jak był pewien atak obronny, pewien król perski z 600 okrętami i 100 tysięcy ludzi i pęd niezliczona ilość, żeby swoich nieprzyjaciół w końcu pętać jako niewolników. Wylądowali koło Maratonu. 4 mile od Aten, a przeciwstawił im się grecki Miltiades tylko z 10 tysiącami, a więc 10 było na jednego. Lecz on przypuścił szturm, jak żadna armia nie przypuszczała. Biegiem do ataku poszedł. No i zwyciężył. Nawet takie przysłowie jest. Śmiało, gdy sił mało. Tak, śmiało, gdy sił mało. My mamy niepoślednich wrogów. Wrogiem numer jeden jest szatan. Jest to psycholog. On planuje, atakuje i on jest słabszy od nas czy mocniejszy? O, mocniejszy, proszę braterstwa. Tylko, że my nie jesteśmy sami. A ten, który jest z nami, jest mocniejszy. My mamy wodza. Patrząc na wodza naszego dokończyciela wiary Jezusa Chrystusa. Proszę braterstwa, jeżeli takiego wodza mamy, jak my mamy, to my się w zasadzie żadnej walki obawiać nie powinniśmy. To byłoby tak, jak pewna rozmowa była pewnego oddziału, który szedł do walki. I proszę braterstwa, oficer zbliża się do wodza i mówi: wodzu, przecież ci, co idą na nas, to trzeba na jednego trzech. Jakżeż my możemy zwyciężyć, a ty nas prowadzisz? Przecież jasne jest, że nas jest mało. A ten wódz odpowiada: jeden na trzech. A ile nam nie dajesz? Mówi. Ilu nam nie dajesz? To znaczy, czy na mnie też dajesz jeden na trzech? Jak tak usłyszał taką odpowiedź, to mówię, no, z takim wodzem to zwyciężymy. Tak więc drugim naszym nieprzyjacielem jest świat. Jego zabobony, grzech, samolubstwo, błąd, światowość, która się przejawia w różnych sferach, w interesie, w rodzinie, w pracy, w nominalnym kościelnictwie. Proszę braterstwa, ten świat jest wielkim nieprzyjacielem. I musimy z nim walczyć, ale też mamy kogoś, który również jest dla nas pomocnikiem. A powiedział o sobie: jam ci zwyciężył świat. A więc świat, trzecie ciało, jest to najmocniejszy aliant szatana. Ciało jest najwięcej uporne, bo szatan, gdy doznaje zawodu, odchodzi. To jednak ciało nasze nigdy się nie poddaje. Jedynie śmierć. To jednak ciało nasze nigdy się nie poddaje. Jedynie śmierć kończy walkę z naszym ciałem. Dlatego też ciało nasze jest jednym wielkim wrogiem, jak to brat właśnie wczoraj słusznie na zakończenie starego roku podkreślił. Jakie to są funkcje odwagi? Pierwsze, odwaga daje możliwość spotkania się z niebezpieczeństwem. Co właśnie jest dowodem odwagi i również i gwarancją powodzenia. Drugie, odwaga dąży do zwycięstwa, bo ta wojna nie zna kompromisu, albo śmierć, albo życie. Ale proszę braterstwa, ta odwaga również ma funkcję opiekowania się nad słabszymi. Ratowanie towarzyszy broni. Bo tam, gdzie jest walka, to nie jest tylko walka z nieprzyjacielem, ale również z tymi, którzy są ranni, im też trzeba przychodzić z pomocą. Dlatego też Pismo Święte mówi, że powinniśmy wzajemnie siebie jeden drugiego zasilać w tej walce. Nie tylko ci więcej rozwinięci, ale i tych mniej rozwiniętych powinniśmy wzmacniać, zasilać odwagą, bo chociaż człowiek mniej rozwinięty, mniej ma tej wiedzy, że tak powiemy, tym więcej powinien zasługiwać na pochwałę i zdumienie, że przy takich słabszych siłach człowiek pragnie zmierzyć się z takimi trzema wielkimi nieprzyjaciółmi. Dlatego też pomoc wzajemna, braterska, pod tym względem powinna być. Taka pomoc jest potrzebna, bo nawet jak w takim zwykłym czasie, jak ktoś umiera. Przecież człowiek normalnie to się śmierci boić, nie tak? A jeszcze świeccy ludzie. Tak więc jak pewna umierająca dziewczynka była zachęcona i umarła spokojnie, dlatego że ojciec był obecny i trzymał ją za rękę. To dziecko spokojnie już wtedy umarło. Odwagi dodamy. Tak samo w wypadkach naszych też. Obecność kogoś, który umiera, wielce wzmacnia człowieka i przejście z tego życia do śmierci nie jest takie, że tak powiem, straszne. Jakie to mogą być nadużycia tej odwagi? No, nadużyciem może być zuchwalstwo. Zuchwalstwo. To przykładem może być tak jak za Jozłego. Jozłe zniszczył Jerycho i powiedział, że ktokolwiek odważy się Jerycho odbudować, to na swoim pierworodnym to odbuduje. To znaczy jego pierworodny zginie. A znalazł się taki człowiek zuchwały, który odbudował Jerycho. I te przekleństwo na niego spadło. Pierworodny mu umarł. Ale to była zuchwałość. Bo to, co przeklęte, należy odbudowywać? Nie. Może to być chełpliwość. To jest też nadużycie, tak jak ten Piotr, Benadat, czy też Goliat. Może to być zarozumiałość. Bo tak jak niewierzący Arabi wystąpili z pogardą na pierwotnych naśladowców Mahometa i czuli się jak 10 do 1, ale gdy przyszło do walki, poczuli się jak 1 do 10. To znaczy, byli zarozumiali. Odwaga może być również niedoceniona. Co to znaczy? Gdy człowiek jest nietrzeźwy i źle oblicza, to można powiedzieć, on nie doceni tej odwagi. Do odwagi potrzebna jest również i trzeźwość, mądrość. Nie docenia również ten, który jest nieśmiały. Nieśmiałość też jest niedocenieniem. Ale proszę baterstwa, czy ja nie za dużo nie przedłużam? Proszę baterstwa, w pierwszej Samuelowej jest pokazany przykład nieśmiałości. Pierwsza Samuelowa, rozdział 11. Ciekawy przykład właśnie nieśmiałości. Pierwsza Samuelowa, 11 rozdział. Wtedy przyciągnął Nachas Amonitczyk i położył się obozem przeciw Jabez Galackim. I rzekli wszyscy mężowie Jabez do Nachasa: uczyń z nami przymierza, będziemy ci służyli. I rzekł do nich Nachas Amonitczyk: w ten sposób uczynię z wami przymierze, jeśli wyłupię z was każdemu oko prawe, a włożę to obelżenie na wszystkiego Izraela. I rzekli do niego starsi z Jabez: pozwól nam 7 dni, że roześlemy posły po wszystkich granicach izraelskich, a jeśli nie będzie, kto by nas ratował, wtedy wyjdziemy do ciebie i wyłupisz nam oczy. I przyszli posłowie do Gaba Saulowego, a powiedzieli te słowa, gdzie słyszał lud, i podniósł wszystek lud głos i swój i płakał. A oto Saul szedł za wołami z pola i rzekł Saul: cóż to się stało ludowi, iż płacze? I powiedzieli mu wszystkie słowa mężów z Jabez. Wtedy stąpił Duch Boży na Saula, gdy usłyszał słowa te, i zapalił się gniew jego bardzo. A wziąwszy parę wołów, rozrąbał je na sztuki i rozesłał po wszystkich granicach izraelskich przez też posły, mówiąc: ktokolwiek nie wyjdzie z Saulem i za Samuelem, tak się stanie wołom jego. I padł strach pański na lud i wyszli jako jeden mąż. I obliczył je w Bezeku, a było synów izraelskich 100 krotnie 100 tysięcy, a mężów Juda 30 tysięcy. 3 krotnie 100 tysięcy i 30, czyli 300 tysięcy i 30 tysięcy. I rzekli posłom, którzy byli przyszli: tak powiedzcie mężów w Jabez Galat: jutro będziecie wybawieni, gdy ogrzeje słońce. I wrócili się posłowie i oznajmili to mężom w Jabez, którzy się uweselili. Wtedy rzekli mężowie Jabez Amonitom: jutro wyjdziemy do was, a uczynicie z nami wszystko, co dobrego będzie w oczach waszych. Nazajutrz wtedy rozszykował Saul lud trzy hufy i wtargnął w pośrodek obozu przed świtaniem i bił amonity, aż dzień ogrzał. A którzy pozostali rozprzestrzenili się tak, iż nie zostało z nich i dwóch pospołu. A więc, proszę braterstwa, co się okazało? To była nieśmiałość tych Izraelitów. Nie wiedzieli, jaką siłę mogą zdobyć. Ale byli nieśmiali. Przyszli potężni napastnicy i powiedzieli: poddajcie się, albo nie, to wam prawe oko wyłupimy. No prawe, to znaczy te lepsze, na obelżenie. Ale ciekawa rzecz, że oni mówili: poczekajcie, a my sobie zbierzemy siły, to wtedy się z wami zmierzymy. Czy dzisiaj możliwe byłoby, gdyby ktoś powiedział: no ja się chcę z tobą zmierzyć. To by pytał go się, aż ten się posili, czy z miejsca by uderzył jak tygrys. Z miejsca. A patrzmy, jak nawet system wojny kiedyś był zupełnie inny. Przyszli, powiedzieli: wy się przygotujcie do walki, i dali im możliwość. A więc widzimy, że tu jest właśnie przykład tej nieśmiałości. Ale mogliby zwyciężyć, tylko byli nieśmiali. Może to być tchórzostwo również, te niedocenienie. Tchórzostwo, gdzie jest zilustrowane tchórzostwo w Piśmie Świętym? A no możemy sobie powiedzieć, jak tych 40 szpiegów poszli szpiegować ziemię, a dali złe sprawozdanie, prawda? I wszystek lud stchórzył i zaczęli rewolucjonizować przeciwko Aaronowi i Mojżeszowi. Proszę braterstwa, tchórzostwo może być tak jak z Syryjczykami, którzy raz oblegli Izraela, a Bóg poczynił pewne grzmoty i oni się tych grzmotów zlękli i uciekli i zostawili Izraela wolnego. Proszę braterstwa, nam do tej odwagi to potrzebna jest cała zbroja. Apostoł Paweł w liście do Efezów mówi w 6 rozdziale 14 wierszu: stójcie wtedy, przepasawszy biodra wasze prawdą, a nawet można powiedzieć 13. A przetoż weźmijcie zupełną zbroję Bożą, abyście mogli dać odpór w dzień zły, a wszystko wykonawszy ostać się. Odpór w dzień zły. A my jesteśmy, proszę braterstwa, w tym właśnie czasie złym, gdzie nam potrzebna jest pełna zbroja. Pełna. Jak kiedyśkolwiek może nie była potrzebna pełna, to dziś jest potrzebna pełna zbroja. Dlaczego Pismo Święte mówi, że nam potrzebna pełna? Bo jeżeli Bóg daje nam najrozmaitsze nauki, to my nie możemy powiedzieć, że ta nauka mi jest niepotrzebna. To tak jakby część zbroi powiedział: ta część zbroi mi jest niepotrzebna. Wszystkie nauki, jakie Pismo Święte daje, są nam potrzebne, bo to jest nasza zbroja, którą się powinniśmy uzbroić. Żeby nie było tak jak z pewnym Spartaninem, który też miał odwagę, ale powiedział, że on bez zbroi pójdzie na nieprzyjaciela. A że był taki odważny, wszyscy byli uzbrojeni, a on poszedł do walki nago. Tylko włócznie miał i miecz, a cały się posmarował oliwą, żeby był się mógł wymsknąć szybko w walce. Wręcz. No on nie zginął. Dokonywał cudów bohaterstwa. Dostał wieniec, ale przy tym wieńcu było kara, grzywny, 1000 drachm. Kary. To mniej więcej jakieś $200. Musiał jednak zapłacić za to, że do walki poszedł bez zbroi. A więc kara była. Dlatego też niech z nas nikt nie mówi: nie, taka i taka nauka to niepotrzebna, ja bez niej pójdę odważnie. Co Bóg daje na czas, to zawsze jest potrzebne. A jak ktoś tego nie przyjmie, to swoją karę otrzyma. Pamiętajmy, że zbroja nie osłania tyłu. To znaczy, człowiek nie ma uciekać. Zbroja jest tylko po to, żeby w walce człowieka uodpornić na uderzenia. Jak sobie trzeba wyrabiać tą odwagę? No, trzeba wyrabiać ufność w obietnice Boże, że Bóg uczyni nas doskonałymi w sercu, umyśle i ciele, i to będzie w przyszłości, że Bóg da nam zwycięstwo. Tak, nie bój się o malutkie stado. I że nas użyje do tego, tak jak powiedział, że temu Abrahamowi, który zabił Izaaka, że nasienie twoje odziedziczy ramy nieprzyjaciół swoich. A tym nasieniem to jest Chrystus. To my się właśnie zapisaliśmy do tego nasienia Abrahamowego, które ma zwycięsko toczyć bój teraz i w całym tysiącleciu. Drugie, ma mieć zupełne poleganie na usłudze Jezusa Chrystusa. Pierwsze, na Słowo Boże i na wszystkie opatrznościowe okoliczności, które są w ręku Bożym. Ufność, że Duch Boży, ta nowa wola, daje uzdolnienie wewnętrzne i daje zupełne zapewnienie wiary. A kto ma zupełne zapewnienie wiary, ten ma i odwagę. I czwarte, musi mieć nadzieję zwycięstwa, bo zwycięstwo idzie za odwagą. Człowiek nie ma walczyć z rozpaczy, bo tak jak w pewnej mannie jest powiedziane, że niektórzy są, mają odwagę, ale taką z rozpaczy, ze wszystkiego. Nie, nasza odwaga to nie z rozpaczy, tak jak niektórzy skaczą z górnego piętra na dół. To jest samobójstwo. Możliwe, że i taka odwaga była wśród tych 300 mężów w Termopilach, bo dla nich innego nie było wyjścia, tylko śmierć. Ale oni byli odważni. No i piąte jest to miłość obowiązkowa i bezinteresowna, która ma powodować, żebyśmy byli wzmocnieni, którzy zapominają o sobie, a czynią zgodnie z wolą Bożą. Jeżeli taka odwaga i takie wyrabianie pomogło Jezusowi, pomogło, bo z tego, co cierpiał, odważnie nauczył się, dopomogła Pawłowi, dopomogła Piotrowi, Janowi i innym apostołom znieść złość Sanhedrynu, areny, inkwizycje i krucjaty w wiekach średnich, to ona i nam dopomoże przy końcu wieku, gdy przyjdzie na to pewien moment. Dlatego też powinniśmy ją praktykować. Powinniśmy właściwie oceniać samych siebie. Ona jest łatwa do utracenia, ta odwaga. No, jeżeli ktoś jej nie będzie nie używał tej odwagi, będzie nieśmiały i tchórzliwy, to takie usposobienia powstrzymują i usuwają odwagę z naszych serc. A Bóg dozwala na pewne próby, czy taka odwaga będzie stałą zaletą naszego umysłu, czy też zwycięży, czy też upadnie. No i oczywiście ma przyjść czas, kiedy swoich żołnierzy Bóg postawi i zrobi wielką defiladę. Teraz jest czas walki, praktykowania odwagi, ale przyjdzie czas, gdy będzie przedstawiony lud Boży temu głównemu generałowi. Będzie defilada, a za żadnym z tych 144 tysięcy Chrystus się nie będzie za żadnego wstydził. Każdego przedstawi Ojcu, że oni byli odważnymi, nie wstydzili się imienia Jego przed tymi ludźmi. A więc to, co apostoł Paweł powiedział, że musimy wziąć tą zupełną zbroję Bożą. Czy nam dzisiaj to potrzebna jest taka odwaga, jak kiedyś potrzebna była ludziom? No proszę braterstwa, zdawałoby się, że dziś to już wszystko sprzyja ku temu, że nie potrzeba odwagi, bo nie ma i walki specjalnej. Kościelnictwo z tego lwa wielkiego zrobiło się barankiem. Dziś to już ten wielki antychryst to nie grozi torturami, nie grozi piecem żadnym literalnym, ognistym, nie grozi spaleniem na stosie. Proszę braterstwa, ale tam brat Russell mówi, że utrapienia tego końcowego wieku to są troszkę inne niż tam. Moralne uderzenia, ciosy, strzały, poniżanie, zawstydzanie, to też są rzeczy bardzo ciężkie nieraz do zniesienia. No, ale możemy zauważyć, że chociaż ten świat z tego lwa powierzchownie robi się barankiem, to jednak, proszę Baterstwa, w gruncie rzeczy to jest ten sam lew, czy to się zrobi baranek? Ten sam lew. I choć ludzie zasiadają i mówią pokój, pokój, ale każdy uzbrojony po zęby. A strach takich ludzi, proszę braterstw. Każdy przygotował ileś tam ton na jednego żyjącego na ziemi i tylko potrzeba, żeby to wybuchło. Proszę braterstwa, i Pismo Święte nam mówi, że takie rzeczy jak kiedyś były, to one się mogą powtórzyć. Mogą się powtórzyć. Tam kiedyś wrzucono tych trzech młodzieńców. Ale bracia przecież przed 1914 rokiem to powiedzieli, że to się ma powtórzyć. Ale jak się ma powtórzyć? Tak literalnie jak tam było? Tam wystawił król Nabuchodonozor sobie obraz złoty i powiedział: Herold na wielkim święcie powiedział: wam się powiada, ludy, narody i języki, że król wystawił obraz złoty. I teraz na głos trąby, piszczki, skrzypiec, symfonia i wszelakiego instrumentu, jak to wszystko zagra, to macie teraz pokłonić się. A ktokolwiek się nie pokłoni, to będzie wrzucony do tego pieca ogniem pałającego. I my się zbliżamy do tego czasu. Nie myślmy, że to będzie wiecznie tak spokojnie. To, co przedtem napisano, ku naszej nauce napisano. My wiemy, że apostoł Paweł powiedział: gdy będą mówić pokój i bezpieczeństwo, to na nich nagłe zginienie przyjdzie. Nagłe zginienie przyjdzie. Ale przed tym nagłym zginieniem to Pismo Święte mówi, że Kościół ma być zabrany. Bo to przyjdzie na ten świat. A Kościół ma być w odpowiedniej postawie umysłu i serca i przedtem ma być zabrany. O tak jak Noe był zabrany przed potopem. I my widzimy, jeżeli weszliśmy w rok 1977. Proszę braterstwa, nie od dzisiaj weszliśmy w ten rok, bo my obserwujemy w gruncie rzeczy według metody biblijnej. A ten rok według metody biblijnej to się już zaczął. Około 1 października. Ja powodowany tym, braciom pozwoliłem sobie z rysunku o Abrahamie powiedzieć, jak w tej orientacji nowej chronologicznej wygląda rok 1977. Że w tym roku ma być koniec wysokiego powołania. A jeżeli ma być koniec wysokiego powołania, to muszą się spełnić pewne obrazy. Córka Herodiady musi bardzo pięknie zatańczyć przed Herodem, tak, że się Herodowi i wszystkim gościom podoba. A kto to jest córka Herodiady? A to kościelnictwo zjednoczone. Tak zwana federacja kościołów. To jest ten obraz złoty, który wystawi król Nabuchodonozor, chcąc stworzyć jeden system polityczny i jeden system, jedno porozumienie religijne. I my widzimy, jak świat długi i szeroki do tego porozumienia dochodzi i oni mają swoje etapy. Dziwna rzecz jest, że rok 77 to będzie właśnie akurat w Polsce rokiem pod tym względem znamiennym dla ruchu religijnego i politycznego. Bo gdzieś w połowie roku ma się rozpocząć w Warszawie ten właśnie wielki kongres pokoju światowego. To jest ogłoszone już w gazetach. To jest ten sztokholmski kongres. proszę, baterstwa ma się odbyć. I jest zapowiedziane, że z udziałem wszystkich religijnych i społecznych instytucji. Sobie możemy wyobrazić, że to będzie wielka uczta. A ta córka tej Herodiady to już teraz na swoich zebraniach przygotowuje się i wielce przyklaskuje temu wszystkiemu, co ma być. I gdy przyjdzie czas, to tak zatańczy, że się wszystkim podoba. A kto nie zatańczy? A kto nie zatańczy? Tam był również jeszcze na tym tle ktoś, Jan. On się nie zgadzał z tym, że to kościelnictwo z polityką to się tak tam figuralnie łączyło, bo on strofował. I on nie był wygodny ani tej Herodiadzie, ani córce Herodiady. I my się zbliżamy do tych czasów, gdzie ta odwaga będzie musiała być pokazana. Bo jeżeli tej odwagi nie pokaże, to proszę baterstwa, coś człowiek straci. Oczywiście, że to pokazanie odwagi w takich wypadkach to okazało się bardzo wielką niewdzięcznością. Czymś takim nieludzkim, no pomyślmy sobie, trzech młodzieńców, wszystko co mieli, te wszystkie całe wywyższenie zawdzięczali królowi Nabuchodonozorowi. A w końcu król Nabuchodonozor taką rzecz zrobił, a ci trzej nie pokłonili się. Potrzebna im była odwaga? Potrzebna. Proszę baterstwa, i nam też będzie potrzebna odwaga. Bo w objawieniu świętego Jana jest powiedziane. Tak jak tam z jednej strony krzyczał herold, pokłońcie się. Tak, proszę baterstwa, w objawieniu świętego Jana pisze, jeśli się kto pokłoni bestii obrazowi jej, jeśli weźmie piątno na czoło swoje albo na rękę swoją, chociażby w taki inny sposób, aby tylko tak. I ten pić będzie z gniewu Bożego i wina szczego nalanego w kielich gniewu jego i będzie męczony w ogniu siarce przed obecnością aniołów świętych i przed obecnością baranka. Ten czas gniewu wina szczerego i nalanego to jest wielki ucisk, jaki przychodzi na cały świat. Proszę baterstwa, a z drugiej strony ci 144 tysiące to kto byli? I którzy się nie pokłonili bestii ani obrazowi jej. Mam wrażenie, że na ten temat jeszcze więcej będziemy mogli mówić, im się ten czas będzie więcej przybliżał. Jedno tylko chciałem powiedzieć. Nie bójmy się. Cieszmy się, że będzie możliwość okazania odwagi i wiary w tego, który jest za nami. A ten, co za nami, jest co? Mocniejszy niż ten, który jest przeciwko nam. Proszę baterstwa, jest ciekawa rzecz. Król Nabuchodonozor, gdy oni byli wrzuceni do tego ognia, przedstawia te niekorzystne warunki ogniste, w których będzie wrzucony lud, który się nie podda temu, to proszę baterstwa, król przysłonił oczy i coś tam widzi w tym piecu. Wtedy król Nabuchodonozor zdumiał się i powstał prędko, a mówiąc, rzekł hetmanom swoim, i zaliśmy nie trzech mężów związanych wrzucili w pośród ognia, którzy odpowiadając rzekli królowi, prawda królu. A on odpowiadając rzekł, oto ja widzę czterech mężów i rozwiązanych, przechodzących się w pośrodku ognia, a nie ma żadnego naruszenia przy nich. A osoba czwartego podobna jest Synowi Bożemu. Proszę baterstwa, tu jest pokazana zachęta. Dla kogo? Dla nas. Żebyśmy się czasem nie bali. Żebyśmy się nie bali tego mnóstwa. Tak jak Izraelici kiedyś. Bo za nami jest jeden nasz mocarz. ulubiony Jezus Chrystus. A że Jezus jest w tym tekście, to wiecie, bracia, w jaki sposób można zrozumieć? Ja zawsze zwracam uwagę na to, że ani kreska, ani jota nie przeminie, aż by się wszystko stało. Te joty i kreski są wyraźne. Można, każdy może sobie sprawdzić. Jeżeli weźmiemy wszystkie słowa hebrajskie tego, co powiedział Nabuchodonozor, dziwiąc się, co to jest. Wszystkie słowa hebrajskie i pierwszą literę z każdego słowa obliczymy wartość liczbową, to suma będzie 694. A 694 to jest wartość greckiego słowa Jezus. A więc Jezus będzie z nami. Nie bójmy się. A cała ta rozmowa króla ze swoimi poddanymi na temat tego, co tam się w piecu działo, to ma tyle słów, ile mają słowa w objawieniu świętego Jana. Dlatego, żeś zachował słowa cierpliwości mojej, i ja cię też zachowam od godziny pokuszenia, która przyjdzie na wszystek świat, aby doświadczyła mieszkających na ziemi. Ta godzina pokuszenia przychodzi. I zachowanie tych młodzieńców jest właśnie odpowiednikiem protekcji Bożej, zachowania tych wszystkich, którzy w tej godzinie pokuszenia wykażą odpowiednie swoje stanowisko. Proszę, braterstwa, jest jeszcze więcej, ale ja sobie odłożę na inne wykłady. A na razie to chciałbym powiedzieć, że jeżeli jesteśmy w tym roku 77, to wiedzmy, że w tym roku więcej jak w każdym innym będzie nam potrzebna odwaga. A więc wzmacniajmy się w Panu i w sile mocy Jego, abyśmy w przyszłości na tej wielkiej defiladzie mogli wyjść bardzo dobrze, o tak jak nasz Zbawiciel zakończył pewną przypowieść. Żeś był wierny w małym, nad wielą cię postanowię wnieść do radości Pana Twego, a tego braterstwu i sobie z całego serca życzę na tym kończę. Dziękuję.